ale coś bardzo delikatnego, takiego ulotnego gdzieś we mnie, to wtedy tymi intencjami powinienem popatrzeć, tak? I zwykle będzie tak, że tu się na pewno pojawi coś dobrego w tych intencjach. Bo zwykle duch zły nas kusi ku dobru, po to, żeby nas tym dobrem później omotać i zabrać nam wolność, po prostu zabrać nam wolność. I to jest też ważna sprawa, żeby gdzieś tutaj na to zwracać uwagę. W tych intencjach jest jeszcze jedna ważna rzecz, a mianowicie pewna hierarchia tego, co Bóg nam dał, czyli naszego powołania. Ta hierarchia nasza, o tym mówiliśmy już, ale też gdzieś to powtórzę, bo ta hierarchia powołania jest bardzo ważna. Osoba świecka jest osobą świecką i jest powołana do życia świeckiego. W związku z czym rzeczy świeckie, które ma do wykonania na chwałę Bogu, są pierwsze przed rzeczami duchowymi w Kościele. I to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. A często, bardzo często, duch zły będzie kusił do, pod pozorem dobra, zrób rzecz duchową w Kościele, a zaniedbaj rzecz świecką w domu, w pracy. No coś w tym stylu, nie?
Rodzina.
No tak, dom, rodzina, praca. To są wszystko, to jest wszystko jakby ważne. Ta hierarchia jest tutaj dosyć prosta. Bóg jest na pierwszym miejscu, oczywiście. Tylko, że Bóg mnie, Markowi, dał powołanie do rodziny, do małżeństwa. Tak? Czyli Bóg na pierwszym miejscu to znaczy małżeństwo. Bóg na pierwszym miejscu to znaczy rodzina. Bóg na pierwszym miejscu to znaczy to, co się w tej rodzinie dzieje, a więc również praca, którą wykonuję po to, żeby rodzinę utrzymać. To jest bardzo ważna sprawa, nie? Żeby o tym pamiętać. A potem, jak jest przestrzeń, oczywiście jak najbardziej posługa duchowa. Jak najbardziej posługa duchowa. Ona dla mnie na przykład też ma duże znaczenie, ponieważ posługa duchowa trzyma mnie przy Bogu. Bo ja mam takie tendencje, żeby od Niego odchodzić, nie? Jeżeli nie jestem blisko. Rozwija też, ale no to jest już... No. Więc to też jest ważne, żeby w tych patrzeć na tę hierarchię też, nie? I druga rzecz, żebyś też wiernym pewnym decyzjom, które żeśmy w życiu podjęli dobrze, czyli w pocieszeniu i tam, gdzie Bóg był obecny. To też jest ważna sprawa, żeby o tym pamiętać, tak? Bo wierność tym decyzjom dobrze podjętym to też jest jedna z zasad Ignacego, która nas prowadzi przez całe życie, tak? Czyli decyzje zmienne można oczywiście zmieniać, ale chodzi o to, że jeżeli ją podjąłem z Bogiem dobrze, widzę dobre owoce, to powinienem jej być wierny no jakiś odcinek czasu, tak? To nie może być tak, że ja za chwilę się przesiądę na tamto krzesło, bo Bóg mi teraz powiedział, że mam usiąść tam. Bo nie. To jest pewien bałagan i nieporządek, który raczej wskazuje na złego ducha niż na Boga. Więc to też jest taka rzecz do tych intencji. Dobra, tyle co do tych zasad tutaj dotyczących tej przestrzeni trzeciego tygodnia. Pamiętajcie, że te zasady, one też wiążą się z naśladowaniem Jezusa w męce. Czyli z podjęciem tego, co robimy teraz w Wielkim Poście, takiego troszeczkę umartwienia się, wejścia trochę w krzyż. To jest, one się z tym wiążą, tak? Będzie to, te zasady, żeby zastosować, to będzie jakiś rodzaj drogi krzyżowej też dla nas. Też trzeba o tym pamiętać. No i teraz tak. Słowo na ten następny miesiąc. Mamy cztery fragmenty słowa, które troszeczkę koło tego będą nam się tutaj kręcić. Pierwszy fragment to jest Ewangelia Świętego Jana, 20 rozdział, 11 do 17 wersetu. Słowo to oczywiście na pewno znacie, bo to Maria Magdalena stała przed grobem i płakała. I zaczęła się rozglądać i pytać ogrodnika, ale gdzie żeś go zabrał, a to nie był ogrodnik, tylko Jezus. I to jest bardzo poruszający fragment Słowa Bożego. Chciałbym, żebyśmy go w kierunku spróbowali popatrzeć na to, czego wymaga subtelna dusza, kiedy staje przed jakimś problemem. Maria Magdalena, ewidentnie subtelna dusza, dusza pełna emocji, kochająca, skierowana ku Bogu, naprawdę gdzieś patrząca na Niego. I zobaczcie, że ta subtelna dusza w tym momencie wymaga otrzeźwienia. Otrzeźwienia. Jezus musi otrzeźwić Marię Magdalenę i dopiero wtedy Go zaczyna rozpoznawać. Pojechałaby po tych swoich emocjach gdzieś nie wiadomo gdzie, natomiast Jezus mówi: zaraz, moment, stój tu, Maria, tu, Mario, tu, tak? I dopiero kiedy ona zeszła na ziemię, została otrzeźwiona, dopiero zobaczyła, że to Jezus, tak? Rozpoznała Go. No to tak, w takim kierunku gdzieś spróbujmy przeczytać to słowo tutaj, tak? Później zobaczmy z tej samej Ewangelii Jana, 12 rozdział, 1 do 11 wersetu. To jest taki moment, kiedy namaszczany jest Jezus olejkiem, Judasz mówi: nie, ten olejek to trzeba, bo tak, to wszystko drogie, straszne i tak dalej. To jest taka dusza gruba, która wymaga usubtelnienia, tak? Dusza gruba Judasza. Ona do tego stopnia gruba, że aż do zdrady, nie? Doszła. Doszedł do zdrady. Ale zobaczcie, że ta dusza w tym momencie wymagała usubtelnienia, tak? Wymagała takiego zwrócenia uwagi na to, że no nie przywiązuj się do tego, co materialne. To nie jest takie ważne. Spróbuj popatrzeć szerzej, zobacz więcej, tak? Nie tylko samą materią żyje człowiek. Wyjdź trochę do góry, spójrz w niebo. Zacznij żyć inaczej, tak? Odwiąż się od tego trzosa, no. Spójrz na coś innego. No nie było to skuteczne, tak? Ale ta próba usubtelnienia jak najbardziej, nie? Czyli zwrócenia uwagi na coś, co jest inne niż ten Judasz sobie tam gdzieś wymyślił, wypatrzył. Później z Dziejów Apostolskich, z 10 rozdziału, wersety od 9 do 16, to jest moment, kiedy Piotr jest posyłany. 10 rozdział z Dziejów, 9 do 16 wersetu. Taki moment, w którym Piotr za moment zostanie wysłany do setnika, nie do setnika, do Korneliusza. I tutaj Bóg pokazuje mu, że może jeść nieczyste potrawy. To jest taki moment, on wychodzi sobie na taras, zaczyna się modlić i widzi wizję, kiedy zjeżdża z nieba zastawiony obrus z rzeczami i Piotr staje przed tym: no ale jak to? Przecież to jest nieczyste. To ja tego nie mogę. I Bóg mu to 3 razy pokazuje, tak? 3-krotnie mu do tego mówi: możesz. Troszkę w kontekście skrupułów możemy na to popatrzeć, tak? Mógłby dalej Piotr rozważać, nie? Mógłby się zastanawiać, no ale jak to? No to co tu się stało? To tamto, ale to Bóg czy to nie Bóg? Natomiast przyjął to, złamał jakby to swoje rozważanie i idzie do Korneliusza i tam następuje zesłanie Ducha Świętego na apostołów. Więc podjął decyzję, wyszedł poza swoje skrupuły, poza jakieś takie zamknięcie na to, co mógł tutaj uczynić. I ostatni fragment, 4, to są Dzieje Apostolskie. 9 rozdział, 10 do 16 wersetu, jest 10 do 16, 9 rozdział, to zmiana cyferek w stosunku do poprzednich dziejów. I to są rozterki Ananiasza, nie? To jest takie rozważanie Ananiasza, do którego Bóg mówi: no to idź teraz do Szawła i go uzdrów. To jest ten moment, to jest też takie właśnie stawanie: no ale jak to? No ale jak to? Można rozważać, można się zastanawiać, można się pytać. Grzesznik, nie dość, że grzesznik, morderca. Przecież ja wiem, że on tu przyjechał mnie zamknąć, tak? A Bóg mówi: ale idź i go uzdrów. Idź i go uzdrów, bo ja go wybrałem. No i teraz jest pytanie, czy ja zostaję z moimi wątpliwościami, zostaję z moimi skrupułami, zaczynam się wokół nich kręcić, czy słucham Boga? który mówi, no zrób coś, co jest w ogóle wbrew zdrowemu rozsądkowi. Można zostać oczywiście z rozterkami. Ananiasz nie został. Poszedł, uzdrowił i Paweł został apostołem. Nie od razu, jeszcze trochę lat minęło, ale to był ten początek, nie? Więc takie fragmenty słowa gdzieś dotyczące tego, o czym dzisiaj żeśmy mówili. A teraz, jeżeli macie ochotę się podzielić tym, co było z poprzedniego miesiąca, to bardzo proszę.
Ja już pytanie do dzisiejszego,
tak, proszę,
wykładu. Skrupuł, czy na przykład teraz taka jest ten dylemat, pranie komunii na rękę, to taka skrupuły, tak? A część osób klęczy do ust, no to no też przykład.
To można to nazwać.
Czy ja nie mam tak skrupułów.
Ja rozumiem, ale można to nazwać skrupułami, ale można to nazwać po prostu pewną niewiedzą, tak? Bo...
Ja, ale tak, ale ludzie mówią, nie, bo to niegodne, tak? No to więc myślę, że.
No ale przepraszam bardzo, jak wygląda nauka Kościoła w tej sprawie? Jeżeli biskup zarządza coś, tak, przepraszam, jak wygląda nauka Kościoła w tej sprawie? No więc jakby oczywiście dziś nikt nie będzie nikogo zmuszał już do tego, żeby gdzieś przyjmował na rękę, ale mamy zarządzenie biskupa. Ja jestem nieposłuszny biskupowi, czyli ja jestem w kościele, czy mnie nie ma w kościele? Gdzie ja jestem?
Albo ręka jest
niegodna,
a język jest czysty. A ręce
są, a drugi skrupuł, przepraszam.
No dobrze, ale ja na przykład mogę podejrzewać, że niektóre osoby przyjmujące na język komunię kłamią.
No może. Tak,
więcej tak, wydaje mi się, że tak. Znam takie, które tak robią.
No.
No i co? Ten język jest godny?
Właśnie.
A, ręce... a ręka nie?
Tak.
Odrzucona uwaga do sporu i takiego przywiązania siebie samego. Bardziej powinniśmy się koncentrować na tym, że przyjmując Pana Jezusa na ręce, by spojrzeć na te ręce, czy nie zostały jakiejkolwiek mikroczołstki.
No tak, ale to tak, szacunek, oczywiście. Jakaś naprawdę dbałość o to, żeby Jezusa przyjąć całego, którego dostał. Tak! Ja nie mam żadnych tutaj, tylko natomiast jest owe pytanie właśnie, no skrupuły, nie skrupuły. No jest to coś, co jest moim zdaniem jakimś nieposłuszeństwem Kościołowi. A skoro wiecie, za miesiąc, kiedy będę mówił o regułach trzymania z Kościołem, to Ignacy tam formułuje taką regułę, w której mówi, gdyby Kościół powiedział na to, co ty widzisz jako czarne, że jest białe, to masz uwierzyć, że jest białe. No Kościół to jest biskup, tak? Jeżeli biskup tego typu zarządzenie wydaje, no to wydaje, tak? Jakiś ma powód, żeby tak się stało, tak?
No jak Piotr usłyszał od Pana Jezusa, że to jest czyste i ma jeść.
No właśnie.
No to co?
No właśnie. No.
Nie?
Więc wiecie, no...
Chcę was uczulić a propos posłuszeństwa biskupowi. Są tego pewne granice.
A no nie, no zgadza się, oczywiście.
Warto tutaj powiedzieć, jak, jeśli ktoś taki, kto jest biskupem, zażąda od ciebie rzeczy niemoralnej,
tak
nie musisz być
posłuszeństwa.
Warto to właśnie też przy rozeznaniu.
Tak.
Trzeba dobrze to rozeznać.
Tak.
Czy to jest moralne,
tak,
czy to nie jest moralne.
Moralne i czy jest zgodne z nauką Kościoła, bo biskup też może gdzieś wyjechać poza jakby naukę Kościoła i też trzeba na to zwrócić uwagę, tylko trzeba ją znać. Czyli trzeba naukę Kościoła znać. I teraz my jako wierzący, tu pytanie jest do nas wszystkich, czy ją znamy. Czy w ogóle ktoś z was spróbował zajrzeć kiedyś do choćby kodeksu prawa kanonicznego?
Albo do katechizmu.
Albo do katechizmu. Do katechizmu. Właśnie. Właśnie. Właśnie.
Mam drugi skrupuł jeszcze. Mnie na przykład, każdy skrupuł, jeden, słuchajcie, mnie bardzo denerwuje, małe dzieci w kościele na przykład. I ja naprawdę, ja wiem, że muszą przychodzić, bo tak czasami, ale ci rodzice siadają w przodu, dzieci biegają i mnie na przykład rozpraszają bardzo, tak?
No jest to problem.
Tak, i oni, wiesz, i one siadają, ci rodzice w przodu, właśnie nie idą gdzieś z tyłu, nie wychodzą, dzieci krzyczą, biegają, rozpraszają, więc ja się denerwuję, mówić nie powiedzieć. Nie koncentruję się na przykład, prawda, że tutaj jest Eucharystia. Potem Pana Boga przepraszam. Potem jestem wściekła na tych rodziców. i na przykład mówię, nie będę chodziła na pewne msze, uważam, że tak myślałam, żeby ksiądz coś w końcu powiedział, słuchajcie, proszę o spokój, tak, przepraszam, ale ja mówię,
nie pani nieraz powiedziałam, nie pani aż zostały potraktowany przez kochające matki.
Trzeba robić już ale wiecie, słuchajcie. Ja mam moje dzieci i nie chodzi o takim dzieci, które były niegrzeczne, krzyczały. Ja mówię o takich naprawdę takich dzieci.
Ja wiem,
prawda? I ja na przykład muszę później, mówię matko, a są starsze osoby, nie słyszą, bo dziecko wyje, a ta matka zadowolona biega z jakimś tam pieskiem i to dziecko na ołtarz pada, wypada. I ja mam takie skrupuły.
Znaczy rozwiązaniem na pewno, bo to ja rozumiem, że tak nie powinno być. Gdzieś za czasów mojej młodości. Ja, który nie byłem wierzący w żaden sposób i mnie babcia brała do kościoła, prababcia, bo babcia nie chodziła do kościoła, ale prababcia, brała mnie do kościoła jako malutkiego chłopczyka, to mnie nie wolno było nic tam zrobić. Ja byłem od razu, nie, mogłem być z przodu, tylko że ja miałem od razu przykazane, że ma być cisza i ma być spokój. I ja nie mam latać i biegać, tak? I problem polegał na tym, że ja słuchałem dorosłych. Dlatego, że ja wiedziałem, że mam ich słuchać. I jeżeli bym ich nie słuchał, to bym dostał w tyłek. Po prostu najnormalniej w świecie. Dzisiaj tego nie wolno zrobić. I te dzieci po prostu włażą rodzicom na głowę. Wyjście z sytuacji, żebyś ty nie miała skrupułów, to jest tylko jedno, wyznaczyć mszę dla dzieci.
Ale przecież jest.
Jest, ja wiem, tylko
ja
że
przychodzą.
No ale nazwiskami się nie posłusza i pomimo tego dla niektórzy przychodzą bardzo pobożni, wiele lat formowani, z wnukami, te wnuki robią absolutnie.
No, no właśnie, no zobaczcie.
A babcia bardzo kocha.
Zobaczcie, co robi Magda, kiedy przychodzi nawet teraz z zamkiem. Stara się tak być, żeby mogła z nim wyjść do zakrystii, kiedy on zaczyna figlować. No, żeby wyjść z nim, tak? Żeby nie robić jakiegoś zamieszania. No.
U jezuitów jest specjalnie reszta.
Tak.
Ludzie mnie stoją obok. Ja mówię, może nie wiedzą. Mówię, jest tak. Nie, słuchajcie, te dzieci mleko ostatnio na nas wylali, bo siedział matka z ojcem. Czy nie
no
wiem,
to to już jest, no w ogóle.
I te dzieci miało mleko, no i tak biegało tej ławce, że ja mam pewna, że ona się z głowy rozbije ty... i wylało mleko. No,
nie mów, że to jest skrupuł, bo to jest po prostu rzeczywistość, która nas dotyka w tym momencie.
Sobie, proszę Państwa, wszystkie babcie kochające wnuczęta, pomyślcie, co czuje człowiek, który musi powiedzieć kazanie.